Dzień dobry wieczór, Piotrze. Czas filmotekarium zacząć.
Tak, witam w naszej bajce. To się chyba najmocniej kojarzy z panem Kleksem. Opowiedzmy, jak zaprosili, daliśmy się skusić tej nowej wersji pana Kleksa, Akademii pana Kleksa. Wiesz co, nie wiem od czego zacząć, rozmawiając o tym filmie, bo jak już sam pan Kleks jest pełen jakichś dwuznaczności, to ta nowa wersja dla mnie to jest totalny absurd. Ja powiedziałem i będę to podkreślał, że filmowy pan Kleks pierwotny, pierwsze wersje te wszystkie, znaczy no mówimy o Akademii, czyli odnieśmy się do Akademii, że było to dla mnie coś fajansierskiego. Takim dowodem na to, że ta nowa wersja nie wyszła, jest to, że czytając sobie komentarze, czytając recenzje, zauważyłem, że gro komentujących stawia właśnie nową Akademię pana Kleksa niżej od pierwowzoru, który wyszedł w bardzo, bardzo głodnych czasach. A to już jest dokonanie, Marku, powiem ci, bo w szale polskiej kinematografii na robienie remake'ów mieliśmy Drugiego Znachora, no i nagle okazuje się, że samozwańcze objawienie polskiej kinematografii, reżyser nowego pana Kleksa chce nam coś pokazać i coś udowodnić. Ale co?
No tak, ale to jest ten paradoks, że spora część osób ocenia nowego pana Kleksa, porównując go ze starym panem Kleksem, ale rzadko się pojawia głos porównujący nowego pana Kleksa z pierwowzorem literackim. Zresztą umówmy się, że nie ma co porównywać, bo nowy pan Kleks, nowa Akademia pana Kleksa jest zrobiona, to zresztą jest napisane, na motywach. I to tak proponowałbym traktować, że na bardzo luźno związane jest to z pierwowzorem. Czy to jest zarzut? Nie, to absolutnie nie musi być zarzut. Nie musi być tak, że ekranizacja to wierna kopia pierwowzoru literackiego. To zresztą chyba nie miałoby sensu. Ale zanim rozwiniemy skrzydła recenzenckie, a w każdym razie takiej naszej recenzji, to chciałbym powiedzieć o pewnym paradoksie. Że niby wszyscy na ten film narzekają, no bo umówmy się, kto na niego narzeka? Jakieś takie dziadersy jak my, jacyś ludzie, którzy pamiętają z dzieciństwa starego Kleksa, ale nowego Kleksa oglądają dzieciaki. To dzieciaki głosują nogami, oczami i nic dziwnego, że jest pewien dysonans. Otóż w Polsce ten film zrobił bardzo dobrą oglądalność. Przekroczył 2 miliony, nie wiem czy doszedł do 3, chyba nie, ale przekroczył 2 miliony. Na takich rankingach światowych ten film bodajże doszedł do 5 miejsca, to naprawdę jest niezły wynik, a jednocześnie na tym polega ten paradoks, który chciałbym zaakcentować, jednocześnie przed naszą audycją obejrzałem sobie tak dla zdrowia psychicznego kilka recenzji w internecie i mało jest dobrych słów pod adresem tego filmu. Tam się różnych rzeczy ludzie tykają, my pewno też się różnych rzeczy dotkniemy, więc jest ta taka dychotomia. Z jednej strony ten film kręci niezłe wyniki, z drugiej strony odnoszę takie wrażenie, pewno przesadzę, że wszyscy na ten film narzekają.
Ale narzekają z pewnego prostego powodu, wiesz. Odbiorca międzynarodowy powie, no, jakieś taka tandetne science fiction, nie wiadomo w sumie nawet o czym. Natomiast widz polski, no to on ma już bardziej wyśrubowane oczekiwania odnośnie tego pana Kleksa, że on głębiej wejdzie w to uniwersum. Ale tak szczerze powiem ci, to rozmawialiśmy kiedyś o takim filmie, który był połączeniem wszystkich możliwych uniwersów science fiction. Zapomniałem, jak on się nazywał. Rebel Moon. O, Rebel Moon. I z tym nowym panem Kleksem jest bardzo dużo punktów stycznych, jeżeli chodzi o stylistykę. Stylistyki ogólnie rzecz biorąc brak sensu, czyli postawienie na widowiskowość, na zminimalizowanie w ogóle jakichś tam związków z pierwowzorem literackim i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ jestem widzem polskim, to miałem wobec tego filmu jakieś oczekiwania i szok. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, po co to w ogóle powstało. My chyba nie będziemy za bardzo wchodzić w szczegóły, niż jest to konieczne i możliwe, no bo różnice między Akademią z lat 80. a Akademią tą nową są. I ten film zresztą został przemaglowany w mediach i my dzisiaj chyba nie powiemy, nie będziemy oryginalni przynajmniej, jeżeli do tego coś dorzucimy. Chciałbym jednak jakoś powiedzieć, dlaczego bardzo nie lubię tego nowego pana Kleksa, gorzej niż starego. Jest to film przedziwny. Powiem ci, że jest pewna analogia. Tak jak Krzysztof Gradowski ze swoją trylogią filmową chciał doganiać zachodnie superprodukcje w latach 80., tak pan Maciej, reżyser nowego filmu, chce doganiać świat na rowerku o bardzo małych kołach. To znaczy się, jest na pewno jakiś zamysł, jest ambicja, ale to, co wychodzi, jest marną podróbką o czegokolwiek. To jest film bez głębi. Ja tutaj pomijam już element, który się wybija najmocniej, ten przedziwny montaż, ten klipowy montaż, to bardzo męczy. No, chyba że on jest po prostu przeznaczony dla widzów, którzy już tak widzą, postrzegają świat, dla których jest to absolutnie normalne. Dla mnie to były 2 godziny męczarni, dużo gorszej niż na filmach Gradowskiego. Powiem ci, że dawka tak zwanego cringe'u, czyli żenady, chyba jeszcze większa, bo ten polski Kleks, ten Kleks, który nie miał ambicji międzynarodowych, znaczy miał ambicje chyba dla bloku wschodniego, był takim dziełem przaśnym, natomiast to też jest dzieło przaśne, tylko już ozłocone, że tak powiem, ubogacone, tak, no, nie wiem. Nawet szczerze ci powiem, że ja nie wiem, co o tym filmie powiedzieć. No to jest bez sensu. No po co takie coś robić? Jak się chce zrobić z tego pana Kleksa na nowo, to trzeba to zrobić w zupełnie inny sposób. A ja byłem znudzony, zdegustowany i zmęczony tym filmem. Klipowość tego filmu jest czymś, co męczy strasznie, strasznie. A po drugie, już po krótkim czasie masz 100% przekonanie, że tak jak Kleks, stary ogólnie, był dla dzieci, ale miał takie wątki mroczne, tak tutaj, no, bal księżniczek. To wszystko, co mogę powiedzieć.
Wiesz, Piotrze, co? Zastanawiam się nad tym, co mówisz, bo cały czas przywołuję te wyniki, które wykręca ten film. Okazuje się, że to, co ciebie i mnie też przyznaje, męczy, czyli szybki montaż, a to jest właściwie ultra szybki montaż, okazuje się, że niektórym bardzo młodym widzom pasuje. To, że tu te wszystkie sceny to trwają po kilkadziesiąt sekund, ale te mniejsze kilkadziesiąt, 10, 15, no 20, to chyba góra i pyk, znowu kamera, pyk, 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 to wszystko szybko, szybko, kolorowo, maksymalnie i w ogóle czasami bez sensu, cięty ten film. Ja myślę, że po prostu nakręcono tyle materiału, a później postanowiono zrobić film, który ma określoną długość, no i trzeba było to wszystko pociąć i to cięcie, a właściwie montaż będący wynikiem owego cięcia, nie zrobił dobrze temu filmowi, bo tu czasami nie wiadomo, o co chodzi. W dodatku jeszcze, nie będę oryginalny, ale to ponieważ wszyscy to podkreślają, to podkreślmy nawet w naszej takiej recenzji, nie recenzji, że motyw z kupą ptasią kupą, jest po prostu, no ja nie wiem, komu tam odbiło i co odbiło, ale po prostu przewijający się bez przerwy motyw tego, no kupa staje się w pewnym momencie jednym z problemów tego filmu, dosyć ważnym, no ponieważ mamy tutaj Mateusza, no ale właściwie to nie jest szpak Mateusz, tylko coś ptasiego, co nie bardzo panuje nad swoim wypróżnianiem, jak to ptaki. No ja przepraszam Państwa, że taki temat wrzucam, no, ale to jest między innymi temat filmu. Kiedy zacząłem ten film oglądać, to mówię sobie, no nie będzie źle, bo to wprowadzenie, kiedy ten krąży po różnych miastach i ściąga dzieciaki, no to takie, wiecie Państwo, mało oryginalne, ale przynajmniej w jakiś klimat to wciąga. No ale to tylko miłe, złego początki. Później jest dziwnie, później jest ten szybki montaż, później są jakieś zagrożenie, później jest Danuta Stenka jako wilczyca. Pomysł, żeby ten język wilków tłumaczyć z napisami, to jest w ogóle kuriozum, bo jak zauważył jeden z recenzentów, nie wszyscy widzowie są w stanie to przeczytać, no bo niektórzy jeszcze nie umieją czytać, a drudzy są wtórnymi analfabetami, że tak sobie to delikatnie powiem. Wiem, jestem złośliwy, wyjątkowo złośliwy, jakiś taki jadowity w tej chwili, ale chodzi o to, że ten film moim zdaniem zmarnował pewien potencjał, bo on, owszem, ten potencjał ma, czy miał. Jest kolorowo, jest bajkowo, to tam widać nawiązania wizualne do różnych dzieł filmowych gdzieś tam ze świata i to by się mogło udać, tylko problem polega na tym, że ten film, chociaż momentami bywa mroczny, to jest filmem o niczym. W dodatku, wiecie Państwo, nic mnie tak nie wkurza we współczesnym kinie, jak te wątki związane z zamianą bohaterów, że chłopców trzeba robić dziewczynki, z dziewczynek trzeba robić chłopców i odwrotnie, i to mieszać wszystko i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Ja i tak się dziwię, że w tym Kleksie nie wprowadzono jakichś wątków bardzo nowoczesnych, niezwykle postępowych i tak dalej. No nie ma prawie tego, ograniczono, ale już sam pomysł, że to jeden z recenzentów powiedział, zamiast wymyśleć fajnych bohaterów, na przykład fajne dziewczynki, które byłyby bohaterami filmu, idzie się po linii najmniejszego oporu, czyli zamienia chłopców na dziewczynki, już się ma bohaterów. To naprawdę tak ma wyglądać to nowoczesne kino, że się bierze fajnych bohaterów i zmienia im płeć? To na tym to wszystko ma polegać? No to ja przepraszam, ale ja bardzo dziękuję za taką nowoczesność. No tak, jak sobie pomyślę, że mogliby jeszcze bardziej nowocześnie ten film zrobić, to się zaczynam bać. Wrócę, zamiast się wyzłośliwiać, to wrócę jeszcze do samego filmu. Wiecie Państwo co? Przede wszystkim to, że tu w tym filmie nie ma odwołania do pierwowzoru literackiego, no okej, w porządku. Powiedziałem, że rozumiem. Ale jest podstawowy problem dla mnie taki, że świetny aktor i ja tego nie mówię z przyczyn takich, że trzeba aktorowi oddać cześć. Nie. Kot jest naprawdę dobrym aktorem, ale moim zdaniem jego pan Kleks jest dziwnym panem Kleksem. To ja jednak wolałem Piotra Franceskiego, bo jego pan Kleks był człowiekiem dziwnym, nietuzinkowym, takim trochę wariatem, ale jednak z pewną charyzmą. Pan Kleks w tym wydaniu z lat 80. charyzmę miał. Minimalną, ale miał. W wersji książkowej to był w ogóle gość, który charyzmą swoją wtłaczał uczniów w fotele albo w każdym razie sprawiał, że oni rzeczywiście patrzyli w niego jak w obraz. W 80. latach było tak sobie, a kot nie ma żadnej charyzmy. Żadnej. Chwilami odbierałem go jako takiego wioskowego głupka, który sam nie wie, po co jest, po co tą akademię prowadzi, sam się śmieje do siebie, gdzieś w klatce zamknięty, coś pierdzieli. Rozpłynęła się charyzma, rozpłynęło się to, no właściwie po co on tę akademię prowadzi? czego te dzieciaki uczy? Co tam jest takiego ważnego w tej fantazja, ktoś powie, no bo to jest podkreślone, że to kraina fantazji. No ale u pana Kleksa, tego pierwotnego pana Kleksa, było pokazane, że fantazja nie stoi w opozycji do rozumu chociażby, do pewnych wątków racjonalnych. Tu natomiast mamy po prostu chwilami chichocze pan Kleks, zastanawiamy się, no ale co ten facet tam robi tak naprawdę? W czym on imponuje tym dzieciakom? W jaki sposób on prowadzi tych młodych ludzi? Czego on ich tak naprawdę uczy? No, dla mnie, podkreślam, dobry aktor, który chyba na skutek ustawienia scenariuszowego po prostu no nie jest panem Kleksem. Jest jakimś śmieszkującym facetem z brodą. No i to tyle.
Tak, który ma ze sobą problemy. Ja powiem tylko tyle, że to jest drugi raz, kiedy kot się wciela w kultową postać, w tym szale polskiego kina do robienia jakichś tam albo ożywiania, tak, nadawania nowych rys starym filmom. Pamiętajmy, że kot też grał Klossa w filmowej wersji Stawki większej niż życie, która była absolutnym dnem. I tylko tutaj na tym poprzestanę. Plus i minus tego filmu to mała ilość tego Kleksa w Kleksie. Jak mówisz, on się pojawia, jakby był człowiekiem schorowanym momentami. W pierwszej akademii pan Kleks był postacią mocno ten film podciągającą, bo była w tym pewna tajemnica. Kreacja Franceskiego, może niewybitna, ale zobacz, że ona się zapisała w historii polskiej kinematografii. A Tomasz Kot jako Kleks, no cóż, on prezencję ma, bo jest wysoki, tak? Natomiast to wszystko. Drugi grzech. Nie ma w tym filmie postaci charakterystycznych. Są efekty specjalne, jest charakteryzacja, ale to nie czyni z tego dzieła wyróżniającego się ani godnego zainteresowania. Ja może nawet tutaj zaprzeczę temu, co mówiłem o oryginalnej Akademii pana Kleksa w wersji filmowej, ale nawet tamten badziew, który był przedstawiony na ekranie, on sprawiał wrażenie takiego, wiesz, frikowskiego, takiego dziwnego, to było takie nieswoje, ale jednak budziło emocje. A tutaj na czym się różni ta Akademia od innych filmów podobnego pokrewiania? Niczym. Dam ci też jeden ciekawy przykład podpierający moje wnioski. Zobacz na postaci negatywne, na tych złodupców tak zwanych. Zobacz, jakich mastermindów, dziwaków, frików mieliśmy w tych oryginalnych pierwszych trzech filmach o panu Kleksie. Oni byli badziewni, bo byli. Oni byli fajansiarscy, można im wszystko zarzucić, ale tutaj tak naprawdę, no, wpadają nam do tego filmu postaci ze świata fantazji, postaci nieco komiksowe, postaci tylko tyle istniejące, bo narysowane, bo takie dziwne, tak? Ale Boże, no to jest taka bieda, to jest takie bezsensowne wszystko. Po co wydawać pieniądze na taki film? Po co to w ogóle robić? W dodatku, no mamy tam taką dziwaczną stylistykę, to też mnie jakoś tak... Wiesz, dla mnie to jest trochę wyraz tego, że w Polsce za filmy czasami się biorą ludzie, typu tamten Wega cały, którzy mają takie ruskie takie typowo... No przepraszam tutaj za te słowa, ale to taka jest... Jak patrzycie na rosyjskie filmy, to widzicie, że tam jest taka stylistyka toporna, ta nowa, tak? I polskie filmy są bardzo podobne. Chodzi o ten brak smaku, brak gustu, przerysowanie tego wszystkiego, przerysowanie świata przedstawionego. I tutaj niestety to też widać. Za filmy w Polsce czasami się biorą ludzie, którzy mają pieniądze, ale nie mają absolutnie żadnego talentu, nawet wizji nie mają. I wszyscy im czapkują, bo muszą, bo ci ludzie im płacą, ale tak naprawdę efekt końcowy, no to jest koszmarny. I tutaj jest tak samo. Ja nie mówię, że ten pan Maciej, który tego Kleksa reżyserował, to, to jest jakimś autorytetem reżyserskim, bo nie jest, no ale chyba mu wszyscy, wiesz, nisko się kłaniają i tak dalej. Wszyscy się tak dobrze o nim wypowiadali, on brylował tam w mediach. Ale ten film jest naprawdę, no, Kant, nie powiem czego potrzaskać. Tu wracamy do Gradowskiego. Tak samo jak Gradowski nie rozumiał oryginału literackiego pana Kleksa, tak pan Maciej nie rozumie nie tylko oryginału literackiego, ale zauważ, że on robił ukłony jakieś dziwaczne w stosunku do różnych filmów. O co się było ukłonić temu oryginalnemu Kleksowi? No jest tym ukłonem zatrudnienie Piotra Franczewskiego w roli no jednej z głównych. No i to i tak tego nie ratuje. Jeżeli chodzi o ten film, jeszcze jedna rzecz. Osoba spoza Polski uzna to za, nie wiem, produkcję fantasy, może nawet wprowadzenie do jakiegoś uniwersum, ale absolutnie, powiem ci, wyrwane z kontekstu.
Od razu powiem, że już powstaje druga część ponoć i pewne wątki dlatego nie są zakończone w tej części. Nie są, ale to zresztą państwa specjalnie nie zdziwi, bo tam w ogóle jakby pewne rzeczy się nie kończą. Zwrócę jeszcze uwagę, bo miałem takie samo odczucie, więc zwrócę na to uwagę, że jakoś trudno było mi się zidentyfikować z główną bohaterką. Ona, i powtarzam, to jest dziewczyna, no ktoś bardzo młody, ale jakoś tak gra, że no może z racji wieku, stary już jestem, głupi, w związku z tym może, ale ona mi się wydaje niesympatyczna po prostu i trudno ją polubić jako bohaterkę, trudno się z nią identyfikować. Ona przemawia z tego ekranu, jakby cały czas miała pretensje, że musi grać w tym Badziewie. No może miała pretensje, tego nie wiem, ale jakieś takie to jest, że ona cały czas mówi jakby z jakąś pretensją. No nie wiem, no a z drugiej strony jest kolorowo i tak jakoś, wiecie państwo, tam są nawet czasami błędy, już się nie będę nad tym pasił, są moim zdaniem błędy nawet logiczne, chociaż jak sobie później przemyślałem jeden z tych błędów logicznych, to jak zacząłem wymyślać i cudować, to doszedłem nawet do Pisma Świętego i do pewnych scen z Pisma Świętego, ale zdaje się, że to nie było zamysłem reżyserskim ani scenariuszowym, więc odpuściłem sobie, żeby po prostu nie robić tak zwanej nadinterpretacji. Cóż jeszcze o tym filmie? No tam wspomniałem Stenkę, no bo to umówmy się, są tacy aktorzy, którzy jakby mieli zagrać krzesło, to zagraliby to krzesło rewelacyjnie. I coś w tym jest, że jak się pojawia Stenka jako ta wilczyca, to robi się tak mrocznie i robi się tak nieswojo, ale to też jest zmarnowane, też jest przerysowane i w pewnym momencie doprowadzone, no głuptactwa w sumie. Nie wiem, co sprawia, i ja cały czas, od początku to podkreślam, Piotrze, od początku naszej rozmowy, coś jednak sprawia, że przy tym całym naszym sarkaniu, narzekaniu, mówieniu, jak to jest niedobrze i w ogóle, ten film święci jakieś tam jednak triumfy. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dla mnie ten klipowy, taki typowo reklamowo-klipowy montaż tego filmu, przeskoki fabularne, które nie są uzasadnione tym, że to tak by fajnie było, tylko tym, że po prostu materiału było za dużo i jak się cięło, to pewne rzeczy nie dało się przyciąć tak, żeby były logiczne i spójne, w związku z tym to wychodzi jak wychodzi. Ja nie wiem, co sprawia, że ten film jednak cieszy się powodzeniem, bo to, że my sobie dzisiaj ponarzekamy, co już zresztą robimy od pewnego czasu, to, że być może nasi słuchacze, którzy, no umówmy się, nie są dziećmi, jakoś tam przyznają nam rację, to nic nie zmieni, to nic nie odwróci. Gdzieś ludzie to oglądają, a skoro to w tym światowym rankingu sięgnęło piątej pozycji, to może nawet na świecie ludzie to, owszem, traktują jako jakiś badziewny film fantasy, ale jednak oglądają. Może z braku laku. Gdzieś tam się pod jednym z naszych filmów, naszych podcastów pojawiło takie zdanie, że właściwie filmy są coraz gorsze i będą coraz gorsze i nie spodziewajmy się tego, że będziemy w najbliższym czasie mieli jakieś arcydzieła do oceny, bo w tej chwili nie chodzi o to w robieniu filmów, żeby nam przedstawić no na przykład coś takiego jak w kinie nowej przygody w latach 80. jakąś fajną historię. Chodzi o to, żeby pokazać nam jakąś historię, nie musi być fajna, a przy okazji no zaczarować nas kolorem, jakimiś tam innymi bajerami, a przy okazji przemycić nam jakąś tam ideologię, no, co w zależności od preferencji. I o to tak naprawdę chodzi, o pranie mózgu, a nie o to, żeby nam widowisko pokazać. I wiesz, to jest rodzaj teorii spiskowej. Ja staram się ostrożnie do takich teorii podchodzić, no ale coraz częściej, ponieważ zauważ, Piotrze, ten sezon, który gdzieś powoli zbliżamy się do jego końca, on właściwie składa się z takich samych strzałów, które nie są specjalnie porywające. To są filmy, które coś tam opowiadają, ale bardzo często my się w tych naszych mini recenzjach wykrzywiamy. Już właściwie powinniśmy zmienić nazwę z filmotekarium na loża szyderców albo coś podobnego, bo właściwie bezlitośnie te filmy dręczymy, ale zasłużenie, czyli przez długi, długi, długi czas nie dostaliśmy właściwie filmów, które byłyby porywające, które by nas pociągnęły. Ta przygoda przedstawiona pociągnęłaby nas i zabrała ze sobą i owszem, narzekalibyśmy, ale mówili tak, narzekamy, ale to w gruncie rzeczy fajne widowisko było. Takie filmy dałoby się w tym sezonie policzyć na palcach, obawiam się, że jednej ręki. Reszta to badziew. I mam wrażenie, że Akademia Pana Kleksa to jest też coś, co, no właśnie, nawet nie wiem, czy jak to określić, to jest coś, co mnie zadziwia, ale właśnie swoim oddziaływaniem na bardzo młodych ludzi, które uzasadnienia tego oddziaływania nie znajduje w tym, co widzę na ekranie.
Ja tutaj na chwilę wrócę do tej rosyjskiej stylistyki. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Ja się rosyjskich filmów nowych naoglądałem naprawdę dużo. Polecam wam rosyjskie horrory z ostatniej dziesięciolatki. I wy zauważycie, jakie jest duże podobieństwo stylistyczne, jakie jest duże podobieństwo w opowiadaniu, snuciu historii i przede wszystkim rozciąganiu tych historii z niektórymi polskimi produkcjami. A szczególnie to widać na podstawie Pana Kleksa, bardzo to widać, bo to tak, to jest produkcja dla dzieci niby, ale z drugiej strony, no to tak niby jest horror na kinderbalu taki, to jeszcze bardzo słaby, osoba dorosła tego oglądać nie będzie, może dlatego, że po prostu wiesz, rodzice poszli z dziećmi na ten film, bo im chcieli pokazać, co było kiedyś fajne i czym się jarali, no i wyszło jak wyszło, może stąd te wszystkie wyniki oglądalności. Nie wiem, powiem ci, że straszne, to jest po prostu straszne. Najgorsze cechy polskiej kinematografii się tu kumulują. Przede wszystkim to jest marnotrawstwo pieniędzy i no wiem, że to jest bardzo, bardzo niefajne słowo ogólnie, ale powiedzmy też, że marnotrawstwo talentu części tych aktorów. To jest zupełnie niepotrzebny film, o niczym. Do zapomnienia, to jest o kilka klas gorsze niż to z lat 80. Ale postaram się to jakoś uzasadnić, dlaczego dzisiejszy Pan Kleks jest niepotrzebny w dzisiejszych warunkach. Bo wiesz, filmy tego typu, one się opierają na tworzeniu pewnego uniwersum. Bo jeżeli nie stworzymy uniwersum, nie stworzymy opowieści, zrozumiałej dla wielu ludzi, w tym wypadku dla odbiorcy uniwersalnego na całym świecie, to otrzymamy taki wniosek Zresztą jak mówiłeś, tak, że mamy dziwną historię i jeszcze jakiegoś faceta Tomasza Kota, który dziwnie się zachowuje na ekranie. Uniwersum filmowe, tak zwane franchise, one się charakteryzują specyficznością świata przedstawionego, czyli to jest świat, który cię ma wciągnąć. Ma nastąpić immersja do tego świata, ty chcesz tam wrócić. Natomiast tu jesteś wrzucony jak, nie wiem, kura do rosołu, do gorącej wody i tak naprawdę nie wiadomo, co się tam dzieje. Jesteś widzem rzeczywistości, która sobie płynie, której nie rozumiesz. To nie jest historia, to nie jest uniwersum. Tam wokół tych postaci się nie toczy żadna narracja, żadna intryga, żadna historia. Oczywiście na swoją obronę twórcy nowego Pana Kleksa powiedzą, a my dopiero zaczynamy. No to trzeba było stworzyć serial, żeby powiedzieć odbiorcy niepolskiemu, o co wam w ogóle chodzi. Bo tak naprawdę, gdybyśmy zapytali kogoś na świecie, kto ten film oglądał, o co chodzi, o Boże, to podejrzewam, że nie powiedziałby nam nic szczególnie, że tak powiem, wywyższającego ten film. Ja ci, Marku, tylko zwrócę uwagę, jak słabe jest zakończenie. Zakończenie jest mega słabe. To, no nie wiem, różnice między początkiem a końcem są drastyczne, dramatyczne, jeżeli idzie o poziom. Także ja jestem pełen podziwu dla twórców tego filmu, dla twórców tej serii, po co oni to ciągną. Oni w ogóle nie mają pojęcia, co robią. Dla nich coś takiego jak, wiesz, uniwersum filmowe, to pewnie jest znane gdzieś tam, ale nie mają pojęcia, jak to robić. To, że oni to rozumieją, że oni się swoim filmem zachwycają, no to fajne jest naprawdę, ale to jest dramat dla brzechwy, wobec którego też wyraziłem przecież wiele zastrzeżeń. Dodałem, że książka Brzechwy jest zawieszona między wiekiem XIX a współczesnością, ale to, co zostało zrobione w tym filmie, to już jest taka egzotyka, powiem ci, że jak uważałem, iż zupełnie absurdalnym filmem był ten Rebel Moon, który żeśmy niedawno omawiali. Oczywiście było wiele innych złych, natomiast mówimy o filmach, które mają podobne budżety, tak powiedzmy, że są filmy wysokobudżetowe. Także ta nowa akademia przebija wszystko tak naprawdę i stawia po raz kolejny pytanie, po co to? Po co to? No bo żeby uczynić z Pana Kleksa uniwersum, żeby uczynić tak zwaną franczyzę dla całego świata, nie tylko dla Polski, to on musiałby mieć coś, co go wyróżnia, co go definiuje na tle innych światów. To, co stworzył pan Maciej, jest nijakie. W ogóle wymyka się tak naprawdę jakiemukolwiek ujęciu. To jest, wiesz, to nawet podejrzewam, że gdyby zapytać tak szczerze dzieci, co o tym sądzą, to też mogłyby być bardzo drastyczne opinie. Także prócz tego naiwnego świata lawirującego między gotykiem a watą cukrową, nie ma tam nic. Osoby, które widziały Narnię, Pottera czy inne fikcyjne uniwersa współczesne, one się mogą tylko gorzko zaśmiać, ale porwać się nie dadzą. I jestem tego, ja się założę nawet 50 zł, że tak będzie. Nie da się temu porwać też ten, kto zna starego Kleksa, i nie da się porwać ten, który, no, chociaż pewnie dzisiaj takich osób jest niewiele, który pamięta tego Kleksa literackiego. Tego ani nie Kota, ani nie Frączewskiego, tylko tego oryginalnego, który wyziera nam z kart książki Brzechwy.
To ja należę do tych niewielu, bo dobrze pamiętam. A propos końcówki, Piotrze, no to ten grzech kolejnej części, czyli przygotowanie, że wiecie, rozumiecie, tu będzie część następna, w związku z czym tu dajemy na końcu takie coś, no bo będzie część druga i tam się wszystko wyjaśni, no chyba żeby nie, bo to będzie jeszcze trzecia i kolejne części. To jest pierwsza rzecz. Ale na koniec chciałbym powiedzieć o czymś, co mnie w tym filmie zmartwiło i co dało powód do rozważania, że to jest zjawisko szersze. Otóż mam wrażenie, że pierwowzór literacki, a nawet ten z lat 80. pokazywał pana Kleksa jako postać, która opiekuje się, która jest takim, taką postacią, która trzyma nad tymi dzieciakami pewną pieczę, chroni ich, szczególnie w wersji literackiej to widać. On pewne rzeczy poświęca, byle ci jego podopieczni byli bezpieczni, że tak sobie zrymuje. Natomiast w nowej części pan Kleks nie tylko nie jest autorytetem, ale on też nie jest nikim sprawczym. Nad nikim nie roztacza opieki, to świat bardziej i te dzieciaki się nim bardziej chyba opiekują. No może przesadzam, ale w każdym razie to jest też takie dosyć charakterystyczne dla naszego współczesnego kina, że znika bohater. Nie ma Indiana Jonesa, bo najnowszy Indiana Jones też się jakoś rozmył. Bohater przestał być bohaterem. Odeszliśmy od idei bohatera. Nie ma bohatera. Po co nam bohater? Wszyscy są bohaterami, każdy bohaterem być może. Ja tylko przypominam, że każde kino jest rodzajem baśni, jest rodzajem opowieści, którą chcemy obejrzeć, ale która niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z prawdą. Przecież Gwiezdne Wojny na początku były opowieścią o bohaterach. Luke Skywalker, księżniczka Leia, czy ten przystojny łobuz. To wszystko byli bohaterowie na miarę pewnego uniwersum. Oni rządzili. Dzisiejsze kino, nawet te Gwiezdne Wojny w kolejnych wydaniach, coraz bardziej odchodzą od bohatera, od takiego człowieka, który jest sprawczy, który panuje nad pewnymi rzeczami, na rzecz społeczności, bo społeczność jest, proszę Państwa, najważniejsza. Bo społeczność tworzy. A co mnie obchodzi społeczność? Ja idę do kina, oglądam film, nie po to, żeby oglądać społeczność, tylko po to, żeby zobaczyć bohatera mojej wyobraźni. I ja go nie dostaję. I nie dostaję go również w Akademii pana Kleksa. Tu nie ma bohatera, ani bohaterki, jeżeli ktoś taki bardzo poprawny jest. Nie dostajemy. Dostajemy pewną grupę, która działa na rzecz. Albo sobie państwo to inaczej wytłumaczcie. W każdym bądź razie mam takie nieodparte wrażenie, że gdzieś nam we współczesnym kinie, ja wiem, że jak każda generalizacja, tego rodzaju generalizacja, spotka się oczywiście z oporem i ktoś powie, że się mylę i poda 100 przykładów, że się mylę. Być może. Ja jednak pozwolę sobie pociągnąć i powiedzieć, że naprawdę we współczesnym kinie cierpimy na zanik bohatera i to mnie w jakiś sposób martwi. I to
no tak, ten uwion bohaterski jest widoczny. Ja tylko dodam, że w tym panu Kleksie nowym nie ma też bohatera zbiorowego. Nie ma antybohatera zbiorowego. Także to dużo tam trzeba naprawić. Ja myślę, że nie da się z tego zrobić. Dać to się da. Tylko, że trzeba by wprowadzić daleko idące zmiany, zrewidować to wszystko. Konkurowanie, powiem ci, Marku, z istniejącymi uniwersami, z seriami filmowymi jest ryzykowne, stworzenie czegoś nowego jest ryzykowne, tylko tyle, że się chce oddać hołd jakiejś postaci z przeszłości, to nie oznacza, że musisz osiągnąć sukces jako seria filmowa i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek oni nie zrobią, znaczy powiem ci tak, że nawet ja jestem przerażony lekko, kiedy sobie tak myślę, jak to będzie wyglądać, kiedy oni się wezmą na przykład za pana Kleksa w kosmosie, nie? Gdzie ich ta wyobraźnia poprowadzi tam? Bo jeżeli spartaczą i tak spartaczone przez reżysera poprzednich części pomysły, to ja naprawdę myślę, że tego to nawet różne platformy nie będą chciały pokazać. Chyba, że to naprawdę jakieś tam wiesz, obskuranckie. A dobrze, no. Niech nam żyje pan Kleks.